To jest podcast Stacja Narciarska, odcinek pierwszy. Wielu rodziców zapisuje swoje dzieci do klubów, a mimo to w czołówce Pucharu Świata nadal próżno szukać polskich nazwisk. W dzisiejszej audycji spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy warto trenować narciarstwo alpejskie. Czołem narciarze! Ja się nazywam Michał Szypliński i zapraszam do pierwszego odcinka Stacji Narciarskiej. Dziś temat przede wszystkim dla rodziców, których dzieci trenują w klubach, ale myślę, że nasza rozmowa otworzy oczy również amatorom, którzy na co dzień nie wiedzą, jak wygląda to od kuchni, a cenne informacje wyłowią z niej również zawodnicy, którzy być może zastanawiają się nad dalszym rozwojem swojej kariery. Myśląc o doborze gościa do dzisiejszej rozmowy, nie zastanawiałem się nawet przez chwilę. Kobieta, którą zaraz usłyszycie, była jedną z najlepszych narciarek w Polsce. Wielokrotnie zdobywała tytuł mistrzyni kraju, startowała w Pucharze Świata, w Mistrzostwach Świata, a raz wygrała klasyfikację generalną Pucharu Europy. Potrafiła zostawić za plecami takie zawodniczki jak Manuela Melk, Katrin Cetel czy Maris Schild. Po zakończeniu kariery zajęła się trenowaniem dzieci, więc poznała narciarstwo z drugiej strony. Mam nadzieję, że za chwilę opowie nam o swoich bogatych doświadczeniach i będzie to rozmowa inspirująca dla kolejnych pokoleń narciarzy. Przed Wami Dagmara Krzyżyńska. Cześć Dagmara.
Cześć, witam serdecznie wszystkich słuchaczy i Ciebie.
Jak to się stało, że zaczęłaś jeździć na nartach?
No już trochę musimy się cofnąć w tył, zanim sobie to przypomnę, ale to tak naprawdę zaczęło się od rodziców. Tak jak właśnie mamy temat, że wszystko zaczyna się od rodziców i taka jest prawda. Mój tato jest trenerem i pasjonatą narciarstwa. Do tej pory aktywny i uczestnik wielu różnych też szkoleń. I to tak naprawdę on zaszczepił we mnie tego bakcyla narciarskiego razem z mamą, gdzie spędzaliśmy mnóstwo czasu. Zresztą jestem z gór, może nie z jakichś wysokich, bo z Karkonoszy i Karpacz to jest są to moje rodzinne strony, więc tutaj spędzałam swoje dzieciństwo i swoje dorastanie i właśnie pierwsze kroki na nartach. I tam tak naprawdę zaczęła się rozwijać ta pasja narciarska.
Od razu wiedziałaś, że postawisz na narty, czy jeszcze tam po drodze były inne możliwości?
Były, szczególnie, że tato oprócz tego, że właśnie jest trenerem, jest narciarzem, to rozwijał moje wszystkie aspekty sportowe, tak? Nie zamykał mnie w segmencie tylko narciarskim, ale uprawiałam oczywiście jak to młody człowiek wszelkiego rodzaju sporty, żeby być bardzo wszechstronnie rozwinięta w tych tematach. Więc takim drugim moim konikiem na początku mojej takiej sportowej, bym nazwała początkowej kariery, był też tenis ziemny i tak naprawdę właśnie w tym momencie, kiedy mamy te 12 lat i tutaj ten rodzic zaczyna się zastanawiać razem z tym młodym adeptem sportowym, w którym kierunku ma iść, to właśnie do tej pory, do 12 roku życia równolegle prowadziłam treningi narciarskie i tenisowe. W zimie właśnie startowałam i ścigałam się w kategoriach narciarskich, a w lecie właśnie startowałam i uczestniczyłam w różnych turniejach tenisowych. No ale potem ten moment już nastał, że trzeba było tą decyzję podjąć, tak? No szala poszła na narciarstwo. Czy bym teraz tak podjęła decyzję z perspektywy czasu? No pewnie bym się zastanowiła, dużo bym się zastanawiała, natomiast niczego nie żałuję. A podjęcie tej decyzji w tym kierunku narciarskim było samoczynne z tym, że tato był trenerem narciarstwa i w tym kierunku żeśmy razem poszli.
Masz 12 lat, zapada decyzja, że jeździsz na nartach. I jak się zmienia twoje życie, czy jak ono wygląda dalej, jak się rozwija twoja kariera?
No zapadła ta decyzja. W tym momencie wiadomo, że tenis odpadł na drugi plan. Już tutaj w tym momencie tenis był tylko takim dodatkiem do narciarstwa. A my z moim tatą właśnie pojechaliśmy na pierwsze zawody, jak dziś pamiętam, na pierwsze zawody do Zakopanego, gdzie jeszcze słynny nasz Nosal, który był czynny, były pierwsze zawody właśnie W obecnym czasie nazywa się to puchar właśnie taki polski juniorów młodszych i młodzików. Gdzieś tam z jakimś odległym numerem ostatnim czy przedostatnim, w jakichś czerwonych spodenkach, nawet jeszcze wtedy nie w gumach, tylko po prostu w jakichś spodenkach ze sweterkiem, w czapeczce z goglami. No wystartowałam, zajęłam niestety gdzieś tam odległe, nawet nie wiem czy nie ostatnie miejsce, trzeba by było to sprawdzić. Ale w tym momencie mój tato powiedział, nic się córeczko nie przejmuj, za rok będziesz tutaj pierwsza. I powiem szczerze, że to śmiesznie brzmi, ale tak się stało. Tak? Po roku wróciliśmy tam na te zawody i de facto od tego momentu byłam cały czas w pierwszej trójce. Tak? Także po pierwszym roku młodziczki, gdzie byłam gdzieś tam ostatnia, potem kolejne te etapy już prowadzenia przez tatę jako trenera, już solidnego właśnie trenowania. Wiadomo, to się wiąże z wyrzeczeniami, trzeba się z tym liczyć, że to było poświęcenie jak i mojej rodziny całej, no i też mnie, tak, jako takiego młodego człowieka, kiedy ma 12 lat i właśnie wchodzi w ten okres dojrzewania, jakichś tam przyjemności takich właśnie 15, 16, 17 latka, gdzie już człowiek gdzieś tam chce właśnie pójść ze znajomymi, czy do kina, czy gdzieś na właśnie jakąś wtedy dyskotekę, teraz imprezy, gdzieś tam jakieś takiego młodzieńczych zabaw. A trzeba było podjąć tą decyzję, że gdzieś tam w tym momencie, kiedy wszyscy gdzieś idą, nie wiem, na jakieś zabawy, ja idę właśnie na ten trening, tak? I to jest taki trudny moment, że trzeba umieć się troszkę z tym zmierzyć i gdzieś tam sobie to w głowie poukładać. Ale jest to gdzieś tam w jakimś nieodległym czasie do nadrobienia.
Zawsze te wyrzeczenia są częścią sportu zawodowego, ale pewnie przychodzą takie momenty, że cieszysz się, że podjęłaś taką decyzję, a nie inną i że opłacało się poświęcić trochę może tego czasu młodzieńczego, zabawowego, bo na przykład przychodzą takie zawody jak Abetone 2004 rok, Puchar Europy i wygrywasz te zawody, tak? Za plecami masz Ruiz Castillo, Katrin Zettel, Marlies Schild, czyli jesteś właściwie z zawodniczkami, które teraz znamy z czołówki Pucharu Świata, potrafiłaś wygrywać. Gdzie nastąpił ten moment? Co się stało takiego, że one zostały topowymi zawodniczkami światowymi, a tobie się nie udało?
Dobre pytanie, bardzo dobre pytanie, natomiast też się długo nad tym zastanawiałam. W niektórych wywiadach, tak jak gdzieś tam kiedyś, czy nawet niedawno mówiłam, że właśnie gdzieś tam nie wytrzymała może głowa. Poniekąd pewnie tak, ale z drugiej strony gdzieś tam też analizuję to w ten sposób, że tak jak właśnie sam mówisz, 2004 rok, Puchar Europy i też w pierwszy dzień tych zawodów, bo to były podwójne zawody, Puchar Europy, pierwszego dnia jechałam też z bardzo odległym numerem, chyba 70. Po pierwszym przejeździe byłam piąta. I potem wygrywam, tak? I na drugi dzień powtarzam wyniki, też osiągam, już jadę w pierwszej grupie, bo to zdobywa się od razu szybko punkty i już jestem losowana w pierwszej grupie, ale potwierdzam ten wynik i też jestem na topie. Więc to mi pokazało i uskrzydliło mnie niesamowicie, że właśnie tak jak sam wspomniałeś, zawodniczki z pierwszej grupy Pucharu Świata i nawet jeżdżące jeszcze obecnie, tak jak Manuela Mölk, która właśnie, za co ją cenię, ona dalej tam jest i właśnie wytrwała. I tu wydaje mi się, że nawet po analizie z moim tatą, w niedawnym spotkaniu gdzieś tam w święta, żeśmy rozmawiali, że to może nie jest tak, że głowa nie wytrzymała. Czasem jest tak, że może ja za wcześnie podjęłam tą decyzję, żeby skończyć. Tak, że właśnie gdzieś rzuciłam za szybko ten ręcznik. Tak zwany, na ring. Że tak naprawdę mając 27 lat, u nas się właśnie już tak mówi w naszym kraju, że 27 już jest starym zawodnikiem, tak? Już jest wypalonym zawodnikiem, ale może nie do końca tak jest, bo jak wejdziemy za chwilę w temat tego, jak stanę się trenerem, właśnie kończąc karierę w wieku 27 lat, potem staję się trenerem i de facto pewnie teraz właśnie jestem w stanie powiedzieć, że czułabym się spełnionym, gotowym zawodnikiem, znając drugą stronę medalu. Ale to za chwilę.
To jaki był ten powód, który zadecydował, że powiedziałaś pas?
Może to trochę zaskoczy, ale to był trochę taki wewnętrzny spontan, tak kolokwialnie mówiąc, bo dużo osób mnie o to pyta, mając 6 fizpunktów, nie wiem, w gigancie, około 10 fizpunktów w slalomie, bardzo dobre też punkty i pozycja światowa w rankingu i w szybkich konkurencjach, bo też dbaliśmy o to, żeby były i też szybkie konkurencje podtrzymane. I dużo osób mi pytanie to zadawało, dlaczego? Teraz mogę powiedzieć, że właśnie chyba niepotrzebnie, tak? Ja podjęłam tą decyzję trochę, może się wewnętrznie bojąc, mając te obawy, że nie chciałam stracić jakiejś swojej pozycji, którą gdzieś tam wypracowałam przez tyle lat, osiągnęłam. Zdobyłam właśnie ten Puchar Europy. Może tak jak właśnie rozmawialiśmy na początku, nie zdobyłam tego Pucharu Świata, nie udało mi się tam wskoczyć do tej topowej trzydziestki, aczkolwiek było to naprawdę w zasięgu zjechania tego, nawet nie w zasięgu ręki, tylko zjechania, wjechania do tej trzydziestki. Tylko czasem jest tak, że czasem brakuje tego szczęścia, czasem tego dnia, w którym właśnie tak się pojedzie, bo jeszcze myślę, koneserzy narciarstwa alpejskiego znają słynną gigancistkę Sonię Neff, z którą miałam okazję dzięki naszemu trenerowi austriackiemu Rolandowi Bayerowi trenować jeden na jeden z nią. To były fenomenalne treningi, nigdy tego nie zapomnę, jak właśnie trenując przed Pucharem Świata jeden na jeden właśnie z Sonią Neff. No naprawdę jeździłyśmy na tym samym poziomie, nawet były momenty, że dostawała tak zwane bęcki gdzieś tam, nie jakieś duże, ale byłam z nią ramię w ramię i już trener, który Szwajcar, podszedł do Rolanda, klepnął go po ramieniu mówiąc: no kolego, z taką jazdą to jutro ona jest na pewno 30. No także to się czuło, że to, ja to czułam, że to jest do zrobienia, że to jest, że to tam naprawdę czasem na tym starcie brakło tej właśnie w głowie wiary w siebie, że ja to potrafię, tak? Że właśnie już na Pucharach Europy nie było to żadnym problemem, po prostu to się jechało, jak to się mówi, w swoich kapciach i po prostu się jechało, to było fenomenalne. A brakowało mi tych kapci takich właśnie przysłowiowych, że wchodzę do domu, do tego Pucharu Świata wchodzę jak do swojego domu i właśnie robię to samo, tak? Że właśnie to, co potrafię, to, co umiem, to, co jadę na tej samej trasie dzień wcześniej, żeby zjechać to, co się jechało na treningu, żeby zjechać potem tam, gdzie to trzeba zjechać, prawda? Także to jest ten fenomen tego wspaniałego sportu, że no, że trzeba to sprzedać się w jak najlepszym wydaniu w tym momencie, kiedy jest to potrzebne.
Nart w kąt jednak nie rzuciłaś. Spróbowałaś swojej szansy jeszcze w skikrosie. To było marzenie, czy jakaś przemyślana bardziej strategia po to, żeby osiągnąć inny cel?
To było troszkę, to jest taki też taki paradoks. Kończąc Puchar Mistrzostwa Świata właśnie w Ore w 2007, to był ten sezon ostatni w alpejskim tak zwanym cyrku narciarskim. Tak naprawdę właśnie zakończyłam i teraz obecny trener teraz Maryny Gąsienicy, Daniel właśnie Marcin Orłowski, który był wtedy notabene właśnie też jednym z zawodników w skikrosie i tam próbował swoich sił, gdzie to był właśnie sport początkujący, może nie raczkujący, bo on już na światowym jakby czasie tutaj narciarskim już był bardzo powszechny i znany, ale nie był w cyklu sportów programu olimpijskiego. No ale właśnie w momencie, kiedy dostaliśmy informację, że skikros stanie się dyscypliną olimpijską i tudzież stało się to w 2010 podczas Igrzysk Vancouver jako pierwsza nowa dyscyplina w tej kategorii. Więc w 2007, mając tą informację, właśnie Marcin Orłowski do mnie zadzwonił i powiedział: słuchaj, ale jest właśnie nowa dyscyplina, masz teraz super formę, fajnie jeździsz, wszystko jest. Wiadomo, jest to inna troszeczkę specyfika tego ścigania. Natomiast stwierdziłam, czemu by nie, tak? Jestem w dobrej formie i fizycznej, i psychicznej. Możemy to przedłużyć o jakąś nową przygodę, tak? Przygodę, co miałam na myśli, że nie po prostu zabawę, że będę się tym tylko fajnie bawić i przedłużę sobie jakieś sportowe życie, ale widziałam w tym poniekąd na końcu już ten cel, że właśnie jako nowa dyscyplina w 2010, że przez 2 lata, przez 2 sezony przedolimpijskie mogę się do tego w jakiś sposób przygotować i w tym 2010 wystartować w igrzyskach w nowej dyscyplinie, w której była szansa na zdobycie medalu olimpijskiego. I to był taki mój taki właśnie skryty plan, że tak bym mogła zakończyć już definitywnie ściganie i starty w Vancouver 2010.
No i co się stało, że nie doszło do tego?
Jak to bywa w sporcie, w każdym sporcie, gdzieś no, stało się tak, jak się stało, czyli dopadła mnie kontuzja. Nawet bym powiedziała dość, może nie, że spektakularnie, bo nawet nie doszło do upadku takiego bardzo trudnego, dziwnego. Jest to bardzo też urazowy sport ze względu na to, jak może nie każdy wie, ale ski cross jedzie czterech zawodników po wyprofilowanej trasie około kilometra 200. Gdzie jest bardzo dużo zakrętów, różnych skoków, rollerów i jest bezpośredni kontakt jeszcze właśnie z tym zawodnikiem, tymi trzema zawodnikami, z którymi rywalizuje się bezpośrednio. I na początku jeszcze tak wrócę do tematu właśnie, jak zaczęłam tą dyscyplinę trenować i stykać się z nią, no to po 14-15 latach trenowania w narciarstwie alpejskim, gdzie jesteś tylko skoncentrowany na tej trasie jeden na jeden, czyli jestem tylko ja jako zawodnik i ta trasa, którą mam przejechać jak najszybciej, to jest to zadanie. Tutaj było zadanie zdwojone, nawet strojone, bo po prostu jest trasa, na której jest bardzo dużo różnych komplikacji właśnie terenowych, utrudnień, a do tego jeszcze obok ciebie pędzący zawodnicy z prędkością 100 paru kilometrów na godzinę, gdzie jeszcze ktoś cię tam szturcha i przeszkadza ci w tej dobrej jeździe. Więc to na początku było dla mnie takie zderzenie się właśnie z troszeczkę inną dyscypliną i przyzwyczajenie się do tego, bo jest to naprawdę bardzo ryzykowna dyscyplina, zresztą jak wiemy. No i tyle. I potem no niestety ta kontuzja, czyli właśnie upadek na Pucharze Świata w St. Johann in Tirol koło Kitzbichel w 2009, taki sezon poprzedzający Igrzyska Olimpijskie, który miał właśnie doprowadzić do kwalifikacji i do startów w Igrzyskach Olimpijskich w Vancouver, spowodowało właśnie, że ten ostatni skok do mety, jeden taki ze spektakularnych, bo zawsze dla tych widzów ma być ten ostatni skok do mety bardzo, bardzo taki widowiskowy. No i tak zwana szuflada mi się zrobiła. Co to znaczy szuflada? Szuflada, czyli właśnie po skoku, kiedy już zawodnik ląduje, no kolano właśnie wyszło mi do przodu, czyli ta przednia część uda wysunęła się i nie utrzymały więzadła. Więc to spowodowało niestety no, jakieś tam pogrzebanie marzeń z Igrzyskami Olimpijskimi w Vancouver, co spowodowało, że, no, że zakończyłam w tym momencie zawody i starty.
Gdy tak opowiadasz o skikrosie, to pewnie wielu naszym słuchaczom wydaje się ta konkurencja bardzo atrakcyjna i ona rzeczywiście taka jest. Tam jest bezpośrednia rywalizacja zawodników, tam są wypadki, które tak bardzo kochają żonni krwi kibice. Natomiast skikros nigdy nie przebił się do mainstreamu, tak jak narciarstwo alpejskie. U nas w Polsce też jest mało popularny, mimo że mamy zawodniczkę na rzeczywiście światowym poziomie, dużo lepszą niż w narciarstwie alpejskim.
Tak, znaczy na pewno ta dyscyplina jest młodą dyscypliną, ta, która właśnie przebiła się, tak jak sam mówisz, właśnie rząd na krwi, ta telewizja, media uwielbiają i kibice, że właśnie coś się dzieje i przez to tak naprawdę dużo szybciej przebiła się do programu Igrzysk Olimpijskich niż wiele innych zimowych dyscyplin, które też chciały gdzieś tam wejść w ten program, ale ta przebiła tą swoją właśnie, tą swoją spektakularnością. No i tak jak mówisz, tak, mamy właśnie Karolinę Riemen, która jest jedyną naszą zawodniczką, która też miała bardzo ciężki wypadek, która w fenomenalny i genialny sposób pozbierała się z tego i liczę na to, że właśnie na najbliższych igrzyskach będzie miała swój start i swój cel osiągnie, na który tak ciężko teraz pracuje po tym wypadku. Także wydaje mi się, że jest to konkurencja, która faktycznie ona chyba nigdy się tak, wydaje mi się, nie przebije się jak narciarstwo alpejskie. Jest to tak prestiżowa i z tradycjami dyscyplina. Za chwilę przed nami Puchar Świata właśnie. Kitzbichel, które kochają i uwielbiają, po prostu no już pomijając to, że jest to święto narodowe Austriaków i ten sport jest w ogóle ich narodowym sportem, to jest no to jest fenomen tego sportu, właśnie ten, to jak przyjeżdżają aktorzy, różni celebryci, żeby oglądać właśnie to Kitzbühel jako to najtrudniejszy zjazd na świecie i to przyciąga, tak? Chociaż tak jak mówimy, tak? Ten ski cross też jest tak trudną i tak spektakularną dyscypliną, ale chyba jeszcze na tyle nie rozwiniętą i mającą w sobie tyle historii, co narciarstwo alpejskie.
Opowiadasz z wielką pasją o zawodach alpejskich. Czasem ciężko amatorom jest zrozumieć, na czym polega magia takiego Kitzbühel na przykład, tak? Dlaczego tam przychodzi tylu kibiców, skoro przecież w telewizji lepiej to wszystko wygląda. No ale tak właśnie jest, jak ktoś posmakuje tego narciarstwa na takim poziomie, to rzeczywiście inne emocje wchodzą wtedy do gry. A kończąc wątek już twojej kariery, powiedz, co takiego było w twoim życiu, co teraz najprzyjemniej wspominasz?
Oj, to by było trzeba podzielić na takich właśnie kilka etapów, tak? Bo to właśnie rozpoczynając takie młodzieńcze starty, właśnie tak jak wiemy, w tych młodym wieku startuje się też w międzynarodowych zawodach. Ci, którzy mają swoje dzieci i startują albo startowali, wiedzą, że są międzynarodowe zawody, właśnie Topolino, Val d'Isère, Życzki, Wratna. To są takie, bym nazwała takimi pucharem świata dla dzieci. Tam spotykają się wszyscy najlepsi młodzi adepci narciarstwa, którzy gdzieś docelowo będą w przyszłości chcieli się ścigać właśnie gdzieś w tym pucharze Europy czy w pucharze świata. I ten etap właśnie tego ścigania przebiega właśnie w ten sposób. To, co zacząłeś mnie pytać na początku, że w wieku tym 12 lat, gdzie już podjęłam z moim tatą tą decyzję, że będę się ścigać, to tak wyglądał plan i strategia tego działania, że to nie jest tak, że teraz sobie będę startować gdzieś tutaj po łączkach. Oczywiście tak to się może zaczęło, ale potem już było to tak naprawdę bardzo przemyślane. Więc to ściganie właśnie w kraju, które daje ci kwalifikacje, bo ta pierwsza trójka czy pierwsza szóstka w Polsce właśnie wyjeżdża, jest wysyłana na takie zawody międzynarodowe, gdzie masz tą pierwszą okazję w tym młodym wieku spotkać się właśnie ze swoimi rywalami na twoim poziomie, jakimś tam w twoim jakby kategorii wiekowej i już sprawdzić się, gdzie właśnie się plasujesz w świecie i co musisz poprawić albo co trzeba zrobić. Tak, właśnie to są te pierwsze takie zetknięcia z tym takim narciarstwem już takim rejsowym, bym to nazwała.
I to jest takie wspomnienie, które w tobie najbardziej jakoś pozostało, tak?
Tak, to jest ten początek. To jest ten początek, gdzie właśnie też było to dla mnie prestiżem, właśnie gdzie wygrywasz takie zawody, tak? Gdzie właśnie to jak dziś też pamiętam, słynna narciarka, myślę, że ci, którzy interesują się naprawdę narciarstwem, to znają Janicę i Wicę Kostelicza. Fenomenalne rodzeństwo, które się ścigało, startowało, zdobyło genialne wyniki i medale mistrzostw olimpijskich, gdzie właśnie Janica ze mną się ścigała w Życzkach, właśnie takich zawodach dziecięcych, gdzie ja byłam pierwsza, ona była druga i to się cały czas znowu to łączy, tak? Myśmy cały czas ten etap dorastania, ścigania się, wszędzie gdzieś żeśmy się spotykali, tak? Właśnie takie Życzki, Topolino, Abetone, to są te zawody, gdzie też byłam w pierwszych trójkach, w pierwszych szóstkach. Cały czas mój tato był świadomy tego, że od początku muszę być gdzieś tam w tej grupie ścigających się młodych narciarzy już blisko nich, tak? Żeby nie uciekli na samym początku. Tak? No i potem, jak już właśnie jest się w reprezentacji naszej polskiej w wieku 16 lat, czyli de facto jak właśnie skończyłam ten Puchar Polski i to jest właśnie to, co jest teraz takim meritum chyba też naszej twojej audycji i naszego spotkania, to, że właśnie co w momencie, kiedy kończy się ten Puchar Polski, ja miałam to szczęście, gdzie właśnie ja, Kasia Karasińska i kilka innych dziewczyn, bo było nas 8, mieliśmy okazję być i dostać się od razu do pierwszej reprezentacji jako takie młode zawodniczki i już być w programie przygotowań do Igrzysk Olimpijskich, w międzyczasie właśnie Mistrzostw Świata i tak dalej, i tak dalej. I tu jest właśnie ten moment ważny, że cieszę się, że miałam to szczęście, że właśnie dostałam się z Pucharu takiego Polski w wieku 16 lat do takiego programu szkoleniowego z mniejszymi, z większymi problemami, ale byłam, tak? Były, nie były pieniądze. To są już kolejne rzeczy, które też by można było rozwijać, ale tu jest ważny właśnie ten cały program szkoleniowy, którego niestety tego systemu, gdzie trochę nam tutaj brakuje.
Gdyby posłuchać tylko twoich wspomnień i pasji, jaka w tym jest, to pewnie znalazłoby się wielu młodych zawodników, którzy chcieliby pójść twoją drogą. No ale przejdźmy teraz do prawdziwego życia jeszcze, które weryfikuje często nasze marzenia. I myślę, że ta część bardzo przyda się rodzicom planującym posłać swoje dzieci do klubów i wiążącym z narciarstwem jakieś nadzieje i marzenia. Powiedz, ile zawodnik trenujący narciarstwo spędza dni na śniegu?
To już powiem tak. Wiadomo, jeśli chodzi o zawodników już dorosłych, no to tak naprawdę jesteśmy na 360 dni, to z 250 co najmniej jesteśmy poza domem i non-stop na walizkach, żyjąc w hotelach i przemieszczając się z jednego lodowca lub z jednego kontynentu na drugi, tam gdzie mamy śnieg i tam gdzie są warunki do trenowania lub startowania. Ale niemniej jednak taki młody zawodnik, patrząc jak pędzi ten świat i jak każdy chce być najszybszy, najlepszy, że te granice przekraczamy już dużo szybciej. I widać po tych młodych zawodnikach czy młodych klubach, grupach sportowych, że ten czas spędzany na śniegu, tego czasu spędzonego na śniegu jest bardzo, bardzo dużo. Także myślę, że będąc trenerem zaraz po zakończeniu swojej też właśnie kariery zawodniczej, no miałam okazję też trenować zawodników, więc spędzaliśmy bardzo dużo. Myślę, że około 120 do 150. Mówię, ci najlepsi, którzy naprawdę byli na to skoncentrowani i chcieli dokonać wyniku, no to spędziliśmy kupę czasu.
I to nie są tylko takie dni, które spędzają amatorzy podczas ferii we Włoszech, gdzie mamy piękny śnieg, minus 3 stopnie, a tutaj przychodzi jesień, wyjeżdżasz do mrocznej Skandynawii i...
I właśnie, i tutaj właśnie mamy ciemno, buro, ponuro. Dzień tak naprawdę trwa dwie godziny. Może czasem widzisz to słońce, które gdzieś tam się wynurzy lub w ogóle. Treningi są tak naprawdę od rana do wieczora przy światłach, przy lampach, bo jest, no, jest ciemno, jest noc i de facto faktycznie trenując w tym okresie właśnie listopadowym, jak wspomniałeś, albo się właśnie jedzie do Ameryki, albo jest się właśnie w Skandynawii, to zależy jaki plan treningowy i startowy trener jakiś tam zaplanuje, ale faktycznie Skandynawia jest dość specyficzna i trzeba się na nią psychicznie dobrze nastawić, bo jak tam się jedzie, to przeważnie na miesiąc i w przeciągu tego miesiąca właśnie jest się cały czas w takim ponurym, ciemnym nastroju i trzeba się naprawdę zmotywować do tego, żeby w takich warunkach mieć wolę i chęć dościgania się, gdzie masz wrażenie, że cały czas jest noc i chce ci się spać.
Pojawiają się chwile zwątpienia, bo twoi znajomi są wtedy w Polsce, pewnie bawią się dobrze, to jest wiek często szkolny, wiek liceum, a ty siedzisz tam sama czasem z trenerem i musicie wyrobić jakiś plan.
No oczywiście, że są. To nie jest tak. No człowiek jest niestety takim ma w sobie niestety te, nie jesteśmy robotami, tak? Nie jesteśmy robotami, że nas ktoś zaprogramuje i tak będzie i że po prostu tak sobie to w głowie zaplanuję, że będę po prostu tylko trenować, spać, jeść, trenować, spać, jeść. No to się tak nie da. Faktycznie to jest tak, że gdzieś tam w głowie, szczególnie jak nie idzie. To jest właśnie ten moment i tutaj jest ta właśnie ważna też podpora właśnie i trenera, i sztabu grupy, która, w której się trenuje, żeby wspierać w momencie właśnie w tym, którym jest najbardziej ciężko, bo jak idzie, to tak jak się mówi, jest się na fali i wtedy naprawdę ja wiem po sobie, że to wtedy ci nic nie przeszkadza. Czy jest ciemno, czy jest jasno, czy pada, czy nie pada, czy to człowiekowi nic nie przeszkadza, bo jesteś na fali i ci idzie. Ale w momencie jak nie idzie, mówimy tu oczywiście o wyniku, nie jesteś w formie i nie jest to tak, jakby by się chciało, no to się wtedy niestety gdzieś ta głowa ucieka, żeby chciała właśnie na chwilę właśnie gdzieś wyjść z tego boksiku, z tego właśnie tego pudełka na chwilę i na chwilę się od tego odkleić i pójść w inny świat i gdzieś to za tym tęsknota gdzieś tam jest. Ale niejednokrotnie czasem, jak już się jest starszym, to jest to możliwe, bo wtedy ten trener powie, słuchaj, wyjedź na chwilę, nie wiem, zrelaksuj się, właśnie zmień na chwilę otoczenie i czasem to bywa bardzo pomocne, bo możesz właśnie uciec od tego takiego świata, tego trenowania i czasem ta głowa jak odpocznie i wrócisz na nowo, to sprzyja.
Czyli trzeba dotrwać do pierwszych zawodów, dobrze wystartować, zrobić wynik i wtedy już zapominamy o tych ciężkich chwilach.
To się zgadza. To by było takie optymistyczne i najlepsze, żebyśmy zawsze mieli ten pierwszy, najlepszy start i potem już lecisz na fali. Wiemy, że w życiu nie zawsze tak jest, ale jak najbardziej. No to jest coś takiego, że w momencie, kiedy startujesz, idzie, jest fajnie. Tak? I wtedy o wszystkim zapominasz, jedziesz to na następne zawody, następne i nic się z tym dalej nie dzieje. Wszystko jest super.
Wspominasz, że trafiłaś na dosyć dobre czasy do trenowania w Polsce. Powiedz, czy teraz istnieje jakiś program szkoleniowy, jakiś system, który jest w stanie wykształcić zawodnika na wysokim poziomie?
To jest trudny temat, tak? To jak sami wiemy, dyskusji, różnych debat na ten temat jest wiele. Z tego co wiem, a myślę, że trochę coś tam wiem, że no niestety nie mamy ani systemu, ani żadnego programu. Trochę mnie to dziwi, że Związek, Polski Związek Narciarski trochę rozkłada ręce w stosunku do narciarstwa alpejskiego, gdzie w momencie, gdzie system, jeszcze raz powtórzę to słowo, bo to jest bardzo ważne słowo, funkcjonuje w skokach. Czyli oni doskonale wiedzą, co to jest system, bo jeżeli go mają w skokach, to tak nie jest trudno na podstawie, nie wiem, innych reprezentacji i kadry narciarstwa alpejskiego, oczywiście w realiach polskich, stworzyć podobny system. Kopiuj, wklej, jest łatwo zrobić i można potem nad nim po prostu delikatnie jak wachlarz pracować, tak? Czy on nam wyjdzie bardziej w prawo czy w lewo? Ale warto po prostu spróbować. A mówienie, że po prostu się tego nie da i rozkładanie rąk i wszystko tak naprawdę właśnie opiera się teraz na klubach. Jak widzimy, ja tak teraz trochę to obserwuję z innego punktu widzenia, już z boku bardziej, że kiedyś było kilka bardzo mocnych klubów w każdym regionie, tak? Na przykład, nie wiem, SMPTT Zakopane, tutaj Krowodrza Kraków, tutaj w WKN Deski Warszawa i tak dalej, tutaj BBTS Bielsko-Biała. Każdy ten klub był bardzo duży, potężny i zrzeszał bardzo dużo ludzi, dużo zawodników, dużo dzieci. Natomiast teraz stworzyło się bardzo dużo małych, prywatnych klubików, na których tak naprawdę to wszystko się opiera. Ja nie mówię, że tych klubów, tych dużych nie ma, one dalej są, istnieją, ale już nie w takiej masie, jaką przedstawiały kiedyś. Teraz się zrobiło dużo właśnie samoistnych klubów, klubików, na których opiera się właśnie takie narciarstwo sportowe, tak bym to nazwała, tak? Gdzie są jakieś aspiracje, gdzie ci młodzi rodzice wysyłają teraz swoje dzieci do tych klubów. I na tym tak naprawdę się opiera nasze młodzieżowe i dziecięce narciarstwo. No i potem koniec. No i jest to takie bardzo przykre, bo właśnie ja, będąc też wcześniej trenerem grupy sportowej w Warszawskim Klubie Narciarskim, w którym miałam też bardzo fajną grupę, bardzo fajną sportową, ale to też się wiąże z tym, że byli bardzo też do tego przygotowani rodzice. To jest też bardzo ważne, tak, że to była grupa rodziców, która była zdeklarowana i chętna do tego, że te dzieci będą właśnie aspirowały do wyższych wyników, bardziej chciały osiągać sportowe wyniki, a nie tylko rozwój osobisty i taki grupowy, bo oczywiście przez sport też rozwijamy dziecięce jakieś tam walory i segmenty wychowawcze. Natomiast tu w tej grupie miałam fenomenalne osobowości, z którymi mogłam właśnie sobie pozwolić na to, że mogłam fajnie pracować, też właśnie przeprowadzając z nimi cały cykl treningowy plus startowy, zawody właśnie te międzynarodowe, w których ja kiedyś startowałam i też to było takie dla mnie wielkim przeżyciem jako młodego trenera, jak pojechałam, to tak a propos trochę zejdę z tematu, jak pojechałam właśnie do Życzek na taki właśnie Puchar Świata Dzieci i pojechałam właśnie z moimi pierwszymi wychowankami, tam właśnie jedna z moich zawodniczek, Marika Cąkała, wygrała, zdobyła złoty medal w Życzkach i jak się dowiedzieli, że ja tam jestem jej trenerem, to było tak przemiłe doświadczenie, gdzie wyczytują cię, że tu kiedyś ta zawodniczka, teraz już trener i wyczytywali nas wspólnie, że właśnie jesteśmy teraz ja jako trener, a ona już jako zawodnik, mój wychowanek, zdobywa też złoty medal, pierwsze miejsce. Także to było bardzo przyjemne i miłe, że są takie chwile. I to są właśnie to, co kiedy wcześniej pytałeś, czy są chwile. Tych chwil jest bardzo dużo. Tak naprawdę gdzieś one tam w głowie są, o nich się trochę zapomina. Jak tak nagle ktoś zapyta, jakie chwile najbardziej wspominasz. Ale to są właśnie takie momenty, jak się opowiada, to dopiero gdzieś tam one powracają, te wspomnienia. Także tak to wygląda, a no niestety to narciarstwo polskie właśnie w momencie, kiedy kończymy Puchar Polski, czyli ten młody człowiek w wieku 15-16 lat, powiem szczerze, że na podstawie własnego doświadczenia, kiedy właśnie moi zawodnicy kończyli tą całą taką zabawę z narciarstwem młodzieżowym, zapytali mnie, no ale co dalej? I to było tak przykre, bo ja naprawdę nie wiedziałam, co mam naprawdę odpowiedzieć. Bo to jest ten problem, że ja jako trener w swojej kategorii, jakich trenowałam, czyli w przeciągu 4 czy tam 5 lat Pucharu Polski, kiedy mam młodzika, juniora młodszego, ja ich trenuję, mamy swoje cele, osiągamy te cele, wygrywają zawody pojedyncze, wygrywamy cały cykl zawodów, potem wygrywamy jako klub młodzieżowy Puchar i to jest jakby osiągnięty nasz cel. Ale potem ten młody zawodnik właśnie kończy ten etap i musi wejść w kolejny. I tutaj jest właśnie niestety ta czarna dziura, do której wszyscy wpadają. I to jest tak bardzo przykre, bo ja jako trener widzę, że ja nie mam dalej temu zawodnikowi co zaproponować. Tak? Bo ja dalej już z nim nie idę, bo już kończę ten etap, bo załóżmy zostaje tak jak większość tych trenerów, którzy teraz trenują, że są właśnie w tym przedziale wiekowym i chcą wytrenować tego młodego zawodnika i potem przekazać go właśnie dalej następnemu sztabowi trenerów, którzy mają się zająć i poprowadzić ich karierę, potem następny, tak jak się to odbywa w Austrii, w Szwajcarii i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj jest straszna, straszna dziura, którą dałoby się zrobić, ale no trzeba chyba też gdzieś tam tej woli i chęci u góry, której nie widać. To jest takie bardzo przykre.
Poruszyłaś bardzo istotny problem, o którym wspominał też ostatnio w Radiu Wrocław Tomasz Stanek, współpracujący z niemiecką kadrą. On nawet był tutaj bardziej brutalny w stwierdzeniu. Powiedział, że wielu trenerów jest tak naprawdę oszustami, tak? Że daje nadzieję rodzicom na to, że te dzieci będą zawodnikami, a później okazuje się, że nie ma ciągłości, że wszystko nastawione jest tylko na osiągnięcie jak najlepszego rezultatu w jak najmłodszym wieku. Po prostu chęć rywalizacji, chęć zdominowania zawodów już jako junior jest tak duża, że źle się dzieje.
Tak, ja akurat Tomka znam bardzo dobrze, bo to jest też mój bardzo dobry kolega. Razem żeśmy się od małego wychowywali razem. On jest też Karpaczaninem, a ja też, to są moje rodzinne strony, więc jako mali żeśmy się razem wychowywali i razem trenowali. Natomiast tak, potwierdzam, może nie będę tego mówić tak brutalnie może, ale prawda jest taka, że ta chęć, tak jak powiedziałam wcześniej, jest bardzo dużo właśnie, stworzyło się bardzo dużo klubów, które robią naprawdę dobrą pracę. To nie jest tak, oczywiście jest tak jak może Tomek powiedział, tak jest Jest kilka takich grup, które oczywiście idą na masę, na zysk. Ich nie interesuje tak naprawdę, czy właśnie co się będzie działo z tym młodym narciarzem dalej, bo ich to nie interesuje. Tu jest tu i teraz, jest fajnie, my mamy puchary, puchary wygrywamy, rodzice się cieszą, dalej się nic nie dzieje i mnie to nie interesuje. Oczywiście, że tak jest i trzeba się z tym zmierzyć i taka jest prawda. Natomiast nie uważam, że są wszyscy tacy. Mnie na przykład jako byłej zawodniczki, jako trenera i po prostu miłośnika narciarstwa i uważam fachowca w jakimś stopniu, uważam, że mnie to strasznie boli, tak? Że właśnie nie możemy nic ku temu zrobić albo inaczej, nawet ze szczerych chęci, jakbyś, tak jak rozmawiamy, człowiek, ja nie powiem, bo też miałam 3 lata temu, gdzie właśnie kończyła moja grupa, ta najlepsza, bo to może warto powiedzieć, właśnie wychodziła z Pucharu Polski i miała iść właśnie do FIS-ów. I nawet właśnie z Jankiem Wojtiukiem, gdzie on był trenerem w deskach, ja w WKN-ie, żeśmy bardzo fajnie współpracowali w tym okresie, kiedy mieliśmy te swoje grupy. Właśnie wspólnie żeśmy wymyślili taką grupę Junior Cup. I to miało być właśnie wejściem tej grupy Pucharu Polski do takiego Junior Cupa, bo jak zauważymy, mamy Puchar Polski, potem długo, długo nic i potem mamy Ampy, Winter Cupy, czyli już mamy studentów, którzy już, ale to już jest za późno.
To jest de facto narciarstwo amatorskie już zupełnie.
Tak, to już jest po prostu tylko zabawa, fajnie spotkajmy się, zobaczmy się, w międzyczasie postartujmy, tak, pobawmy się, tak, ale właśnie ten okres między 16 a 19, tu, gdzie właśnie wszyscy, nie wiem, w krajach alpejskich, ale i nie tylko, ci, którzy naprawdę mają w głowie poukładane, wiedzą, że to jest ten moment, kiedy rozwijamy właśnie tego mistrza, tak? A my mamy, właśnie go nie mamy. I właśnie tu myśmy stworzyli, zrobiliśmy naprawdę całą prezentację piękną w PowerPoincie. Pojechaliśmy na zebranie zarządu Polskiego Związku Narciarskiego. Przedstawiłam to na załączonym obrazku. Pięknie wszystko. Pięknie, pani Dagmaro, to świetnie wszystko wygląda. Naprawdę. Wszystko. Były kategorie, grupy. Jakby mogły wyglądać właśnie różne kwalifikacje, nagrody. No a wiadomo, też były wyliczone budżety, tak? Bo pomysł jest dany. Ja to mam, oczywiście mogę udostępnić, jeżeli tylko ktoś pomoże nam to w realizacji zrobić, bo wiadomo, że na to trzeba finansów, trzeba na to jakichś sponsorów, którzy byliby chętni, tak? Tu jest największy problem, bo opiera się na tym, że z PZN-u chęci i woli nie było, bo tylko było świetnie, pani Dagmaro, fajny program, to niech pani to realizuje. No i to było, my to podepniemy, damy swoje logo PZN-u. No trochę chyba, nie oczekiwałam tego, tak? Oczekiwałam zupełnie troszeczkę innego wsparcia. Jeżeli są w stanie to zrobić w skokach narciarskich, to jeżeli oczekujemy w narciarstwie alpejskim jakiegoś wyniku, to musimy niestety zrobić 4 kroki w tył. I trochę tak jak to kiedyś powiedział jeden trener piłkarzy, może nie jest to zawsze dobry przykład, nie każdy lubi piłkarzy, ale akurat bodajże w Realu Madryt właśnie, jeżeli chcesz osiągnąć wynik, to musisz najpierw 10 lat poświęcić właśnie na cały system i plan działania i dopiero oczekuj wyniku za ileś tam lat. Także no, jeżeli chcemy osiągnąć i mieć jakiś wynik w niedalekiej przyszłości, to musimy te 4 kroki zrobić w tył, żeby zacząć pracować nad tymi młodymi ludźmi.
No i po fali entuzjazmu zrobiło się trochę smutno.
A, przepraszam.
Ale czy w takim razie wydaje ci się, że jedyną drogą w tej chwili jest zbudowanie rodzinnego teamu, zainwestowanie dużych pieniędzy, tak jak próbują to robić, na przykład mamy rodzinę Kłusaków, te charyzmatyczne tata, 2 synów, którzy się ścigają, ale w dzisiejszym czasie, gdzie musisz zderzyć się z całymi sztabami, które pracują na sukces jednego zawodnika, to często taka rodzina jeszcze bez znaczących środków finansowych to jest trochę za mało.
Tak, to jest z całym szacunkiem właśnie dla rodziny Kłusaków, aczkolwiek to samo bym powiedziała, bo to o tym się też nie mówi. Za moich czasów, niedalekich, to już nie mówmy, takich bardzo dalekich, za dawnych. W momencie, kiedy ja trenowałam, gdzie trenowała właśnie Kasia Karasińska i dzięki tak naprawdę też finansowaniu przez tatę Kasi Karasińskiej i wspomaganie Polskiego Związku Narciarskiego, że właśnie on nie odłączył się z Kasią, jako po prostu Kasia Karasińska i odeszli od grupy, tak jak tu, nie wiem, rodzina Kłusaków po prostu trenuje na własną rękę, tak jak oni chcą i działają. I niestety, jak widać, ta polityka nie współgra z Polskim Związkiem Narciarskim i tu widzę po prostu rozjechanie się jakichś tam obopólnych korzyści, tak to trochę widzę, no niestety. I nie za bardzo tutaj widzę, żeby Polski Związek Narciarski pomagał rodzinie Kusakom, a jeszcze bym powiedziała, że bardziej może nawet przeszkadza w tym, żeby, nie wiem, pojechał właśnie na najbliższe Igrzyska Olimpijskie. W tym momencie tutaj taki system stworzył przy współpracy z Polskim Związkiem Narciarskim pan Karasiński, gdzie właśnie on włożył też bardzo dużo swoich pieniędzy po to, żeby finansować właśnie naszego trenera Rolanda Bajra i cały sztab, bo tam też był sztab i serwis menów, psychologów, fizjoterapeutów i naprawdę myśmy miały cały zabezpieczony sztab, który nad tym pracował i był fajnie stworzony i wypracowany, ale był pod skrzydłami Polskiego Związku Narciarskiego, co spowodowało, że no, Polski Związek Narciarski miał się pod czym podpisać, jakkolwiek tam były układy, trudno mi, ja nie do końca wiem wszystko do tej pory, jakieś wsparcie było i z PZN-u, ale jakąś tam część, w jakim procencie, nie mam pojęcia, było to finansowane z portfela pana Karasińskiego. Ale działało to, był to bardzo dobry sztab, który nam działał, no i przynosił efekty w formie wyników, co było widoczne. Więc tutaj to działało. Więc to, trudno mi jest powiedzieć, czy teraz na tą chwilę właśnie samozwańcze grupy będą działać. Wydaje mi się, że związek musi być. Tak jak to działa w innych krajach, po prostu związki, Polski Związek Narciarski, tylko musi się troszeczkę otworzyć tą głową, bo mam trochę takie wrażenie, że Polski Związek Narciarski widzi to tak, że jak jest wynik, to jest problem. Jest to dziwne, może stwierdzenie, ale niestety tak trochę, takie mam wrażenie, że tak to wygląda, tak? Że okej, fajnie, żeby były grupy, fajnie, żeby były kadry, ale może nie za dużo wyników, bo będzie za dużo zamieszania.
Może za dużo roboty wtedy przy okazji.
No, tak bym to trochę określiła. Trochę jest to, nie wiem, no, mają skoczków, wszystko się fajnie tam kręci. Ja im gratuluję, bo są fenomenalni, fenomenalne wyniki robią, ale nie zamykajmy po prostu ścieżki innym, którzy by chcieli też coś osiągnąć.
Oprócz problemów finansowych, które spotykają takie rodziny, czy teamy, które się tworzą, jest też aspekt taki, może wydawać się prozaiczny naszym słuchaczom, ale często jest w ogóle kłopot, żeby załatwić dobry sprzęt. Te narty, na których jeżdżą zawodnicy, są zupełnie innymi nartami niż nawet te narty nazywane komórkowymi, które możemy kupić w sklepach. To wyjaśnienie dla narciarzy, którzy się nie ścigali. Ale to jest coś, na co Maciek Bydliński zwraca uwagę często, na co zwracali uwagę pozostali nasi zawodnicy, że żeby dostać dobre narty, to oni często muszą korzystać z na przykład nart odrzuconych przez zawodników z Pucharu Świata, które są testowane wcześniej, i to i tak jest sprzęt, na którym lepiej im się startuje niż na nartach, które mogą gdzieś tam oficjalnym kanałem zdobyć.
Tak, zgadzam się z tym, no tak, tak to działa, ale też tak jak, czy mówił i Maciek, tak jak ja też mam z tym doświadczenie, no trudno dać zawodnikowi, który ma 50 fis punktów narty, z aspiracjami, że chce być dobry, żeby miał takie narty jak, nie wiem, Christoffersen lub inny zawodnik, nie wiem, jak Svindal w szybkich konkurencjach. Niestety jest to też trochę, rządzi się swoim prawem i tak jak w innych konkurencjach i dyscyplinach jest tak, że najpierw się pokaż, a potem dostaniesz. No trochę to tak działa. Ja powiem ze swojego doświadczenia. Najpierw jeździłam, powiem w cudzysłowie, na sklepowych gigantkach i w momencie, jak wygrywasz Puchar Europy, to nagle podchodzi do ciebie po prostu gościu, serwismen z takiej firmy i zaprasza cię na koniec, na wiosnę, na testowanie, żebyś sobie wybrała i podpisała kontrakt. I trochę to tak jest. Do momentu, jeżeli nie masz wyniku, ciężko jest zdobyć ten sprzęt taki, jaki mają ci najlepsi. Ale z drugiej strony ja to też trochę rozumiem. No, nie mogę dostać coś za nic. tak? A okej, ja się zgadzam z tym, że okej, bo dostaję spady, czyli tak zwane second handy tych nart, które oni odrzucili, dostajesz ty. Ale to i tak są narty lepsze niż te, które byś miał dostać właśnie gdzieś tam, nie wiem, tak zwane sklepówki, czy jakieś tam z serii nart produkcyjnych, teoretycznie sportowych, ale nie z segmentu nart tych super race, tak? Także na pewno one są lepsze niż te, które gdzieś tam są w race development wyprodukowane, ale w takiej serii masowej, tak? Dla właśnie klubów, dla tych zawodników aspirujących, ale jeszcze nie najlepszych. No niestety tak to jest podzielone i ja z jednej strony okej, ktoś może mieć o to problem, mam gorszy sprzęt, ale niestety tak jest i ja uważam, że powinni się ci zawodnicy, którzy teraz się ścigają, trochę z tym zmierzyć, że tak to jest. W technicznych konkurencjach myślę, że na tyle jesteśmy w stanie sobie dobrać jakoś te narty, że wybiorę tą, która jest najlepsza i na tej postaram się startować i na niej zrobić swój najlepszy wynik. A jeżeli będziesz dobry, to naprawdę potem już cię zauważą i dostaniesz to, co chcesz. Bo tak wiem po sobie, że taka jest ta droga.
Przede wszystkim taki sprzęt niedostępny dla każdego zawodnika jest potrzebny w konkurencjach szybkościowych, na które patrząc z boku, kibic w Polsce może powiedzieć, że panuje trochę moda wśród naszych zawodników. Mamy tak, Michała Kłusaka, który jeździ z jazdy Supergiganty, mamy Babickiego, mamy Bydlińskiego, który przez wiele lat trenował konkurencje szybkościowe po to, by zaistnieć w kombinacji alpejskiej. Rozmawiałem z Maćkiem, on powiedział, że trochę żałuje, że poszli taką drogą konkurencji szybkościowych. Tu jesteśmy też winni wyjaśnienie słuchaczom, że organizacja treningu na przykład zjazdu to jest ogromne przedsięwzięcie. Tam muszą być zabezpieczenia siatkami, to trzeba wynająć cały stok. Najczęściej nie da się tego zrobić jednym teamem, takim małym jak jest w Polsce. To trzeba się do kogoś podłączyć. Trenowanie konkurencji szybkościowych jest tak naprawdę dużo trudniejsze niż konkurencji technicznych. I skąd taki pomysł na to, że wielu naszych zawodników próbuje tej drogi właśnie konkurencjami szybkościowymi? Nie zaczynają od slalomów gigantów, tak jak na przykład wielu zawodników, Svindal, Jansrud, oni przecież świetnie jeździli inne konkurencje. Bode Miller też zaczynał od slalomu, później wraz z wiekiem i nabieraniem doświadczenia zaczął zdobywać swoje dobre rezultaty w zjazdach.
Wiesz co, ja myślę, że to jest troszkę tak, że troszeczkę chcemy iść na skróty, bo niestety znowu się odbijamy od tego, że nie mamy jakiegoś systemu i nie mamy tych zawodników na pęczki aż tak, no bo właśnie gdzieś ta droga nam się gdzieś tam kończy w tym młodym wieku i zostaje garstka tych zawodników, którzy gdzieś chcą coś osiągnąć. I potem właśnie zastanawiają się nad tym pewnie ze sztabem trenerskim, z trenerem, w jakim kierunku pójdziemy, żeby w jak najoptymalniejszy sposób uzyskać właśnie ten rezultat na arenie światowej. I wydaje mi się, że ten punkt tutaj odgrywa ważną rolę, bo właśnie szybka konkurencja, bardzo trudna, jak sam powiedziałeś, zarezerwowanie całej trasy, szczególnie, że jak się jest zawodnikiem jednoosobowej grupy, to dołączasz się do różnych grup. Jeszcze pytanie, czy cię w ogóle przyjmą, tak? Bo to jest bardzo ważne, czy przyjmie cię taka kadra norweska, austriacka, amerykańska. Oczywiście, jeżeli się dołączysz, musisz też w jakiś partycypować w tych kosztach i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo złożony proces. Ale jak już to jakby założysz i chcesz to osiągnąć, to zjazd połączony właśnie ze slalomem, co daje nam dyscyplinę, konkurencję właśnie super kombinacji, w której można szybko, może teoretycznie, można łatwiej osiągnąć dobry, fajny rezultat, tak? Bo mamy zjazd połączony właśnie z przejazdem slalomu, który daje nam łączny czas tych dwóch konkurencji, połączony czas daje nam wynik.
I czasem zdarza się, że do mety dociera tylko kilkunastu zawodników, co już siłą rzeczy, samo ukończenie zawodów powoduje, że zdobywasz punkty Pucharu Świata.
Dokładnie, szczególnie, że konkurencja jest na tyle, że właśnie ktoś jest bardzo dobrym zjazdowcem, ale już technicznie jest słabym slalomistą. Albo na odwrót, tak? Ktoś jest bardzo oczywiście trenują technicy zjazd, no po to do tej konkurencji, bo jest to połączenie dwóch ekstremalnych właśnie konkurencji, gdzie mamy bardzo szybkościową i bardzo techniczną. Więc połączenie tych dwóch, gdzieś tam po drodze właśnie ścierają się te dwie techniczna ze szybkościową konkurencją, powoduje to, że na tej mecie czasem bywa, że tych zawodników jest dużo mniej i łatwiej jest o wynik. Co nie można umniejszać tego, że zjechanie ze zjazdu Wengen czy gdzieś indziej no powoduje to, czy u kobiet, nie wiem, St. Moritz, gdzie teoretycznie nie wygląda ta trasa bardzo trudna, ale jej konfiguracja i duże zmiany terenu powodują, że też panie miały tam duże problemy. Więc jest to też trudne, aczkolwiek tak jak rozmawiamy, może to być jakaś droga na skróty.
Przeszliśmy do wielkiego sportu, a wróćmy na chwilę do ligowej szarzyzny i do naszego podwórka. Przygotowując się do tej audycji, rozmawiałem z kilkoma rodzicami, rozmawiałem też z Karolem Biegunem, który trenuje młodzież i zastanawiałem się, ile powinien rodzic przeznaczyć w budżecie pieniędzy na jeden sezon, jeśli chce, żeby jego dziecko, żeby istniało na naszej polskiej arenie. I tutaj padały takie kwoty rzędu 40-50 tysięcy złotych. Co się składa na to, na taką kwotę?
Samo narciarstwo, jak wiemy, jest to dość elitarny sport i dość drogi. Bo powiem tak, jak tak sobie szybko przeliczymy, zanim zaczniemy w ogóle uprawiać narciarstwo, no to trzeba się we wszystko ubrać. Tak, czyli począwszy właśnie od skarpetek, po różne stroje termiczne, potem jest właśnie kombinezon, czyli guma narciarska, spodenki, to wszystko, tak? Właśnie potem wchodzimy w buty, narty, kije, kaski, gogle. Zanim to wszystko się ubierzemy, to już idzie nam w tysiącach złotych, tak? Więc jeszcze nie umiemy, nie potrafimy. Okej, oczywiście możemy zminimalizować, ograniczyć na początku, bo też nie wiesz, czy twoje dziecko będzie chciało jeździć na nartach, czy nie będzie. I na początku wiadomo, wypożyczamy narty i tak dalej. Ale jak już jesteśmy na tym etapie klubowym, no to faktycznie tak naprawdę co sezon lub co dwa sezony zmienia rodzic narty dla swojego dziecka, bo zmieniają się długości, bo zmienia kategorie wiekowe, niszczą się ubrania i tak dalej. Także tu jest w ogóle sam aspekt przygotowania, a jeszcze nie mówimy w ogóle o wyjazdach. I teraz dopiero jak już jest dziecko ubrane, gotowe, cały sprzęt, które już pochłania dość spory budżet, no to dopiero wchodzimy w aspekt w ogóle wyjazdów. Jak wiemy, no mamy takie położenie geograficzne, że w okresie jesiennym, letnim nie mamy lodowców, nie mamy tej przyjemności, żeby na miejscu trenować, więc wyjeżdżamy na lodowce, na które też musimy dojechać, poświęcamy i czas, no i pieniądze. No i mniej więcej, tak jak teraz, nie wiem ile teraz, ale tak orientuję się, bo będąc trenerem sama organizowałam wyjazdy, i tak naprawdę co dwa tygodnie był regularny wyjazd tej grupy sportowej, więc co dwa tygodnie średnio wydając, od 2,5 do 3 tysięcy złotych na dziecko, no to szybko można sobie policzyć, tak? Od września do marca 2,5 tysiąca, między 2,5 a 3 tysiące złotych co dwa tygodnie. No to są ogromne koszty, tak? Więc tutaj jest to bardzo, mówię, to jest bardzo specyficzny, bardzo elitarny sport, ale po prostu mający tyle w sobie też pozytywnych. To już nie chcę straszyć, bo to nie chodzi o to, że mam odstraszyć rodziców, bo to wiadomo, że jeżeli ktoś się już decyduje na to narciarstwo i to narciarstwo pokocha i kocha, to zrobi wszystko, żeby to dziecko jeździło i żeby trenowało, bo oprócz tego, że właśnie wydajemy na to, ile ten sprzęt kosztuje, na to z kim trenuje, jak trenuje, na jakich lodowcach i tak dalej, to właśnie jest ten jeszcze aspekt grupy. To jest dla mnie też, to jest kolejny ten punkt, do którego znowu wracam, że co wspominam. Właśnie grupa. Ja uważam, że jednak trenowanie jest to sport indywidualny, jeśli chodzi o narciarstwo alpejskie, ale całe otoczka i przygotowanie uważam, że powinno się odbywać w grupie. Tak? Każdy stoi na tym starcie sam, odpowiada sam za siebie i za to, co będzie tam czynił na tej trasie i jak będzie jego wynik wyglądał, wszystko zależy od niego. Jak się do tego przygotował, że właśnie stojąc na starcie odhaczasz sobie te haczyki, zrobiłem trening kondycyjny, to, tak, jestem dobrze się odżywiałem, wyspałem, bla, bla, bla i tak dalej. I potem jest ten rezultat. Ale tak naprawdę ten cały okres przygotowawczy, cały treningowy i ten też okres startowy. Przebywasz cały czas właśnie i z tym sztabem trenerskim, czy to jest z jednym trenerem, który cię prowadzi, czy z całym sztabem trenerskim, ale też z twoimi kolegami, koleżankami, z którymi na co dzień się widzisz, trenujesz, startujesz. To jest właśnie ten kolektyw, ta grupa, która tworzy, co cię też nakręca. Bo to, że ktoś jest sam też zmotywowany, to jest jedno i to jest bardzo ważne. Bo bez tego gdzieś jakby to się gdzieś tam skończy i wypali. Ale jeżeli masz grupę, która też jest fajna, która się nakręca i ja miałam tą przyjemność mieć taką grupę właśnie w WKN-ie, gdzie ta grupa była tak fantastycznie się sama nakręcała. Ta rywalizacja, ale taka zdrowa rywalizacja wewnątrz grupy była super, tak? Bo oni się sami bardzo fajnie wspierali i motywowali do tego, żeby jeden na drugiego patrzył, jak trenuje, co robi i to było super. To powodowało to, że mnie to uskrzydlało. Znaczy ja po prostu, co mogę powiedzieć, ja uwielbiałam ich trenować. Teraz nie jestem już trenerem, też jestem w narciarstwie, ale trochę inaczej. Ale jeśli kiedykolwiek bym miała jeszcze wrócić do trenowania, to na pewno zrobię to z wielką przyjemnością, bo sprawiało mi to bardzo dużo przyjemności i frajdy, bo odkrywanie tych młodych ludzi i zawodników to jest coś fenomenalnego, fantastycznego.
Ja nie miałem przyjemności dotknąć narciarstwa na tak wysokim poziomie jak ty, ale nawet to nasze narciarstwo akademickie, właśnie to jest to dokładnie, o czym mówisz. To jest pasja, to jest grupa ludzi, z których teraz mam wielu przyjaciół i to zostaje gdzieś na lata. I rzeczywiście ta grupa w tym indywidualnym sporcie jest bardzo istotna i zdecydowanie tutaj trenując narciarstwo powinniśmy kierować się pasją, a nie chęcią jakiejś inwestycji w dziecko, bo kolejnym aspektem jest zwrot z takiej inwestycji. Tak? Jeśli chcemy, żeby dziecko zarabiało tymi swoimi startami, no to na pewno narciarstwo nie jest dobrym wyborem. Tutaj mam ściągawkę. Przygotowałem zarobki Lindsay Vonn za 2012 rok. Lindsay wtedy wygrała klasyfikację generalną Pucharu Świata. Razem ze wszystkimi kontraktami reklamowymi zarobiła 550 tysięcy franków, czyli to są niecałe 2 miliony złotych. Marcel Hirscher 1,5 miliona złotych, więc jeszcze mniej. A na przykład Robert Lewandowski w zeszłym roku taką kwotę osiągał w tydzień.
Tak, to prawda. To na tyle wyrzeczeń i na tak ryzykowny sport, tak? Znaczy nie mówię, bo ja zawsze mówię, nie porównuję się nieporównywalnych, tak? Bo wiadomo, każda konkurencja, dyscyplina sportu jest inna i jakby rządzi się swoimi prawami, ale wiemy, że po prostu piłka nożna jest w jakiejś w ogóle swoich innych, w innej przestrzeni, w innych realiach finansowych, czasem dla mnie niezrozumiałych i kompletnie nieosiągalnych. No niestety no, narciarstwo nie należy do sportów, na które można postawić od małego, że będziesz, jak wygrasz, to będziesz miliarderem, milionerem, tak? Ale to chyba nie o to chodzi, tak? Bo jakby celem moich rodziców i mojego taty nie było osiągnięcie milionowych kwot na koncie, tylko właśnie przez wychowanie, przez pasję, przez te góry, które tak bardzo kocham i mówię, teraz już nie jestem zawodnikiem, zawodniczką, ale po prostu jak tylko jest okazja i możliwość, to ja w każdy weekend, czy jak gdziekolwiek jestem w górach, jestem na skiturach, jestem na nartach i spędzam czas wolny gdzieś tam, gdzie są, i widzę te góry i jest ten śnieg i ta przyjemność z tego, że mogę się właśnie, tak jak sam stwierdziłeś, te przyjaźnie, te pasje, te znajomości właśnie, które są na całym świecie, dzięki temu, że wyjeżdżałam, które utrzymuję do tej pory po całym świecie z różnymi właśnie osobami, zawodnikami, zawodniczkami, które są do tej pory. To są tak wartościowe i niepoliczalne finansowo rzeczy, których się nie da się porównać do niczego.
porównania z piłką nożną nie ma w ogóle co brać tutaj pod uwagę, bo z takim samym problemem spotykają się pływacy, zapewne szachiści, brydżyści, miotacze kulą. Natomiast tu wspomniałaś na przykład o zjeździe w Kitzbühel, który jest legendą. Wygrywając zjazd w Kitz, na zawsze zapisujemy się na kartach historii. Zwycięzca zjazdu dostaje 90 tysięcy franków szwajcarskich i o tym rozpisują się gazety. Zwycięzca prestiżowego US Open w tenisie wygrywa 3,5 miliona dolarów.
Tak jest.
Nie ryzykując przy tym życia, bo pamiętajmy o tym, że narciarz zjazdowiec porusza się z prędkościami znacznie przekraczającymi 100 km na godzinę i czyni to właściwie ubrany tylko w cienką gumę, czyli kombinezon zjazdowy.
Dokładnie tak. No to jest prędkości, tak jak mówisz, nawet już przy tych nartach, przy tych technologiach, przy smarach, jakie obecnie mamy, to są właśnie prędkości 140 na godzinę na dwóch nogach, tak? Na dwóch nartach, dwóch nogach i tak jak mówisz, w kombinezonie narciarskim, gdzie jest jakiś tam właśnie tak zwany żuf, czyli pancerz ochronny na kręgosłup, który w razie upadku gdzieś tam musi być chroniony. Wiadomo, że te systemy chroniące są już dużo lepsze, ale pomijając to, jest to ryzyko okrutnie bardzo na wysokim poziomie i no nie ma co tego porównywać, a kwoty jak same za siebie mówią, że trochę to boli, no jak to wygląda. No.
Mieliśmy ostatnio niestety śmiertelny wypadek Dawida Poisson. To nie zdarza się często w narciarstwie, ale bywają takie przypadki. Natomiast bardzo powszechnymi kontuzjami są kontuzje przede wszystkim stawów kolanowych. Kręgosłup też odczuwa wielodniowe przebywanie na stoku i treningi. Także to jest też aspekt, o którym trzeba pamiętać, że może się coś takiego przydarzyć, a zerwane więzadło to jest często cały sezon w plecy.
Tak, to niestety przypadek nawet tak jak mówisz tutaj francuskiego narciarza, potem za chwilę niemieckiego. To są takie przykre sytuacje, które jakkolwiek są one rzadko, ale w tym minionym już sezonie 2017 mieliśmy na koniec roku takie właśnie dwa przypadki śmiertelne. Natomiast niemniej jednak na to, że ten sport jest na tyle niebezpieczny, tak jak mówimy, w dużych prędkościach, to i tak w ostatnich latach, pomijając właśnie tak jak mówisz, te kontuzje kolan szczególnie, to do tej pory nie było aż tak śmiertelnych tych wypadków, bo jednak te trasy, wszystko jest zabezpieczone, zawodnicy też są przygotowani fizycznie do tego. Jak sami wiemy, niektórzy potrafią dużo zjechać na jednej narcie, niektórzy pokazali to niedawno. Także są zawodnicy przygotowani. Ale jeśli chodzi o kontuzje wśród narciarzy, to tak jak mówisz, to są przede wszystkim zerwane więzadła krzyżowe właśnie w kolanach. Są to przeciążenia też związane, może trochę się mówi, tak, że to spowodowało trochę inna budowa i technologie nart, które spowodowały tam cały FIS, czyli Federacja Narciarska Międzynarodowa kombinuje i kombinowała cały czas tymi długościami nart, czy dłuższe, czy krótsze, które teoretycznie, praktycznie miały wpływać na tą fizjologię i układ kostny oraz więzadeł, ale na tą chwilę myślę, że to jest na tyle, są te przeciążenia też spowodowane tym, że nawet jak z lekarzami rozmawiam, tak, ci zawodnicy są teraz już gladiatorami, tak, oni po prostu tak są przygotowani, czy to są dziewczyny, czy chłopcy, to wszyscy są tak mocni, silni, te mięśnie są naprawdę wykształcone, ale pamiętajmy, że więzadła cały czas mają swoją jakąś sprężystość. Każdy nasz organizm ma jakąś swoją wytrzymałość i tutaj ich nie wzmocnimy aż tak jak mięsień. Dlatego czasem przebudowany mięsień spowoduje to, że my nawet nie wywracając się, zawodnik może sobie sam swoją siłą i impetem nacisku do skrętu zerwać więzadło, więc to o tym też trzeba pamiętać, że to są już teraz takie przeciążenia i siły i technika jazdy i ekstremalne sytuacje i wychylenia ciała zawodników, które doprowadzają, że ich się te kontuzje zdarzają często i coraz częściej, co nie oznacza, że ten sport jest jakiś bardzo kontuzjogenny i uważam, że nie ma co z niego rezygnować.
Nie ma co dramatyzować, oczywiście.
Oczywiście.
To powiedz, Dagmara, czego potrzebujemy teraz, żeby narciarstwo alpejskie eksplodowało w Polsce i żeby zrobił się na nie szał?
Wiesz co, no to jest tak, że chyba trochę jesteśmy takim krajem, gdzie cały czas bazujemy na rodzynkach. I czy to są biegi narciarskie, czy to jest biatlon, czy to właśnie są inne konkurencje i dyscypliny narciarskie, to wszędzie wszystko się odbija od jednej osoby, że w danym momencie ktoś się wybija, zdobywa najlepsze wyniki na światowym poziomie. I wtedy i po prostu my jesteśmy takim narodem, hura, teraz po prostu róbmy to, będziemy najlepsi w tym. Aczkolwiek trochę nie poszła taka cała fala biegaczy za Justyną Kowalczyk, co myślałam, że jednak w tym kierunku to pójdzie, a to tak naprawdę trochę mnie to zaskoczyło, bo Justyna, która zdobyła też wszystko praktycznie, co mogła zdobyć i jeszcze oczywiście dalej się ściga i jest na topie. Natomiast za tym nie poszło nic.
Nie było takiego szaleństwa jak w przypadku Adama Małysza chociażby.
I tu znowu wychodzimy do tego, czy właśnie dlatego, że nie poszły za tym pieniądze, że nie poszło za tym wsparcie, że nie poszły za tym sponsorzy. Tak? Bo okej, no widzimy Justynę w reklamach jakichś tam banków w telewizji, ale to jest jakby jej jakiś sponsor, jej własny sponsor, który dzięki swoim wynikom nią się sami zainteresowali. Ale dalej to się nie odbija znowu na ten system i szkolenie masowe, kadrowe.
Mimo tego, że wydaje się, że narciarstwo biegowe jest sportem znacznie łatwiejszym do trenowania i znacznie bardziej masowym.
Zdecydowanie tak. Mi się wydaje, że no przede wszystkim tańszym, tak jak mówisz, łatwiej też, zresztą we Włoszech też to pokazali ci wyśmienici też włoscy narciarze, ale wystarczy naśnieżać płaskie tereny, na których można by było zrobić wszędzie. Dzisiaj mamy w Warszawie minus 5 stopni, gdybyśmy mieli wyznaczoną chociażby tutaj gdzieś w okolicach naszych pięknych parków, lasów, jakieś trasy biegowe, na których by mogli ludzie biegać i właśnie na tym tak właśnie zaczynać jakby wspierać ten sport, powodowałoby, że ta masa ludzi, z której by ktoś nagle się gdzieś tam ujawnił i pokazał. Więc tutaj jest problem w tym, że za tym nie idzie no właśnie ten system. No tutaj to jest dokładnie. No cały czas się odbijamy od tego, że w skokach jest jakiś system, jest jakiś nabór, a de facto jakbyśmy zapytali, ilu skoczków w całej Polsce skacze? 20? 30? A ile osób jeździ na nartach? Cały czas, ja wiem, że to jest powtarzalny temat, jeździ 5 milionów ludzi, aczkolwiek w porównaniu na przykład do Czechów, który jest to też bardzo usportowiony naród, w porównaniu do nas zdecydowanie bardziej. Natomiast my już też zaczynamy, fajnie to widać, że też nasze społeczeństwo też zaczyna być bardziej prosportowe w różnych aspektach i właśnie rowerowych, narciarskich, biegowych, jakichś triathlonowych. Super, to jest, te wszystkie inicjatywy w naszym kraju są świetne. Ale na przykład takie biegówki, tak jak sam mówisz, nie widać właśnie tego takiego masowego, takiego boomu, takiego rozwoju. Oczywiście w biegu Piastów miliony ludzi też tam biega, ale to jest znowu tylko jedna akcja, koniec. Za tym znowu jakby żadne grupy sportowe za bardzo nie idą, nic nie słychać o naszych jakichś grupach sportowych, biegowych i tak dalej. Więc wydaje mi się, że tak jak w Czechach mnóstwo tras biegowych, mnóstwo biegaczy, u nas tak samo trochę w Zakopanem, teoretycznie mekka polskiego narciarstwa, Tatry, góry, wspaniale. Gdzie są trasy biegowe? Halo, nic, prawda? To także trochę takie zastanawiające, że my się chwalimy, mamy góry, mamy to, mamy tamto, ale de facto nie ma gdzie trenować. Właśnie nie ma gdzie trenować i nie ma gdzie rozwijać tych właśnie młodych aspirantów, którzy by mogli to w każdym jakimkolwiek innym sporcie się rozwijać.
To teraz pytanie, które zadaję często, jak rozmawiam z byłymi zawodnikami, z osobami, które siedzą w narciarstwie. Czy widzisz kogoś na horyzoncie z tych młodych zawodników, kto ma szansę nawiązać do jakichś naszych najlepszych historii narciarskich i dobrych miejsc? Bo mamy Marynę Gąsienicę, Daniel, która naprawdę ociera się już o tę 30 w gigancie. Tam brakuje dosłownie jednego błysku, tak? Potrafi zjechać dobrze, ale czy mamy kogoś na horyzoncie młodego?
Wiesz co, na horyzoncie myślę, że jest sporo tych osób, tylko właśnie chodzi o to, żeby ten horyzont wesprzeć. Znowu powtarzam to, ale faktycznie jest naprawdę, ja jak trenowałam całą też taką tą grupę młodzieżową, to jest bardzo dużo młodych ludzi, którzy by mogli pójść czy w ślady Maryny, czy w moje, czy w Kaśki Karasińskiej, czy tam Oli Kluś, Agnieszki Gąsienicy, Daniel. To naprawdę jest sporo, bo zresztą sam fakt, że właśnie te osoby, które teraz wymieniłam, same są trenerami, trenują, same mają grupy i one doskonale wiedzą, jak to się mówi kolokwialnie, jak to się je i co trzeba zrobić, żeby ten cel osiągnąć, ale też właśnie potrzebne jest to wsparcie tych dalej tego Polskiego Związku Narciarskiego i tego systemu, który spowoduje, że to dalej pójdzie, bo to chodzi o to, żeby to dalej się rozwinęło. Natomiast jeśli chodzi o, myślę, że pytasz mnie o konkretne nazwiska. Ja może nie chcę tutaj strzelać jakimiś nazwiskami, które by mogły nas tutaj, jedni by się mogli obrazić, że wymieniłam, drudzy, że ich nie wymieniłam, więc może nie będę wymieniać nazwisk, na które liczę.
Poprzestaniemy na tym, że są takie osoby na horyzoncie i możemy mieć wiele radości wkrótce.
Tak, i liczę na to, że tak będzie, bo jest wiele fajnych, zdeterminowanych osób, jak i zawodników, tak i trenerów, którzy mają wielką motywację, wielkie aspiracje i myślę i liczę na to, że tak się stanie.
To powiedz jeszcze, co byś doradziła rodzicom, którzy zastanawiają się, czy posłać dziecko do klubu narciarskiego, czy na jakieś inne zajęcia.
No na pewno warto, to na pewno, to nawet nie ulega wątpliwości, bo tu chodzi nawet nie o to, czy to dziecko osiągnie wynik, czy nie, niezależnie od tego, jak to ta kariera się czy potoczy, czy w ogóle jakakolwiek będzie, ale chodzi też o to, że to narciarstwo to jest nie tylko ta właśnie rywalizacja i te medale. Oczywiście muszą być te medale, jakieś tam muszą być te zwycięstwa tego młodego zawodnika, dziecka, bo to ich też jakby motywuje, tak? No bo jednak ten młody zawodnik, to dziecko też się cieszy z tego, że zdobędzie coś, że właśnie go to nakręca, że ja wygrałem, byłem pierwszy, drugi i wygrałem tam z Julką, z Zośką, Tomkiem i tak dalej. Także to jest, dla nich też jest to frajda, zabawa, ale właśnie przez jakąś tam formę rywalizacji. Dlatego uważam, że jakkolwiek by się to nie skończyło, to uważam, że warto wysyłać i zapisywać dzieci do klubów narciarskich po to też, żeby właśnie rozwijać ich w tej formie rozwoju osobistego, grupowego, jak oni razem wyjeżdżają, jak są dzielni, że właśnie jadąc na taki lodowiec, czy na, nie wiem, nawet do Zakopanego na obóz, tak? Na jakieś ferie, czy gdziekolwiek, oni jadą sami, mają swoje plecaki, mają swoje nartki, muszą się tym zaopiekować. I to jest ten taki wszechstronny rozwój osobisty, jak i grupowy, praca w grupie, ta odpowiedzialność za siebie, jak i za innych, stawienie się na czas, ta punktualność, to tak ten kolektyw wiąże, że uważam, że cokolwiek, jakiekolwiek by mieli rodzice wątpliwości, to nawet nie mają co wątpić, tylko naprawdę warto zainwestować w tą pasję, bo nawet jak mówię jeszcze raz, nie będzie wyniku jakiegoś wielkiego sportowego, to ta pasja i ta radość bycia w górach jest na tyle wielka, że ona już na zawsze zostanie i będzie zawsze spędzać jakkolwiek ten czas gdzieś tam w górach.
Dagmara, ja myślę, że po wysłuchaniu rozmowy z tobą to wielu rodziców żałuje, że ty już nie prowadzisz żadnej grupy, bo jest w tobie tyle emocji i tyle pasji do tego sportu, że myślę, tam listy szybko by się zapełniły, ale miejmy nadzieję, że inni trenerzy też wykazują takie cechy i życzymy wszystkim, żeby z takimi mieli okazję pracować. To jeszcze na sam koniec powiedz, zrobimy mapę ulubionych miejsc gości naszej audycji. Powiedz, gdzie pojechałabyś na narty, gdyby nie wiązało się to z twoimi obowiązkami zawodowymi, tylko tak dla przyjemności na tydzień.
W niedalekiej przeszłości miałam właśnie taki bliski plan sylwestrowy i nie udało mi się go osiągnąć, ale nie szkodzi. Chciałam pojechać do Whistler. Byłam w Kanadzie i startowałam na różnych też zawodach, ale akurat w metce jazdy w puchu i na nartach freeride'owych nie miałam tej okazji i bardzo chciałam pojechać do Whistler, więc to by był teraz ten pierwszy strzał na teraz.
To życzę ci, żeby marzenie się spełniło i bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję i pozdrawiam.
To była dopiero dawka pozytywnych emocji. Przyznacie, że taki gość jak Dagmara to prawdziwy skarb, szczególnie gdy nagrywa się pierwszy odcinek podcastu. Z Dagmarą miałem przyjemność pracować wielokrotnie podczas wyjazdów narciarskich. I to rzeczywiście duża strata, że już nie trenuje młodzieży, bo myślę, że takich ludzi jest właśnie potrzeba w polskim narciarstwie. Mam nadzieję, że z Dagmarą spotkamy się jeszcze przy okazji kolejnych audycji, a tymczasem zapraszam na stronę ntn.pl/001, tak jak pierwszy odcinek podcastu. Znajdziecie tam opis do tego odcinka oraz linki do zagadnień, które poruszaliśmy z Dagmarą, a już za tydzień zapraszam na drugi odcinek. Tym razem porozmawiamy o doborze butów narciarskich oraz o możliwości ich późniejszego dopasowania do stóp. Temat, który na pewno zainteresuje wszystkich uprawiających narciarstwo. Serdecznie zapraszam do usłyszenia.